Michał Niezabitowski, prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich.
Panie dyrektorze, dzisiaj w Wieluniu spotykacie się, za chwilę pojedziecie do Żarowa. Takie spotkania muzealników, co wnoszą w życie muzealników, w życie instytucji, które prowadzą?
Trudno powiedzieć o oczywistej oczywistości, to znaczy bez spotkań nie istniejemy. To znaczy my jesteśmy oczywiście środowiskiem, które pracuje na co dzień w wielu muzeach. Myśmy spotkali się dzisiaj w Wieluniu, przyjeżdżając z Suwałk, Szczecina, Jeleniej Góry, Rzeszowa, Krosna, Krakowa, Katowic, Warszawy, z całej Polski, po to, żeby wymieniać się doświadczeniami, po to, żeby w każdym miejscu, w którym jesteśmy, poznawać to, co jest fenomenem tego miejsca. No, Wieluń odkrywamy w tym momencie, dlatego, bo każda lokalność posiada swój smak, posiada swój charakter, posiada swoją charakterystykę i trzeba tego dotykać. No, nie można rozmawiać o dziedzictwie, nie można rozmawiać o muzealnictwie, nie można być ekspertem od spraw muzealnych, jeżeli się siedzi w zaciszu swojego gabinetu. Jest tak czasami, że muzealnika chyba wciąż ludzie sobie wyobrażają jako takiego lekko zakurzonego, siedzącego w zarękawkach kustosza za jakąś wielką dębową gablotą. To już jest nieprawda. Muzealnika dzisiaj rzadko można spotkać w muzeum, raczej można go spotkać w mieście, można go spotkać w terenie, można go spotkać w czasie rozmów z innymi ludźmi. Te rozmowy są dla nas kluczowe, no bo one powodują, że dzielimy się doświadczeniem. W ogóle dzisiejsze muzeum to jest doświadczenie. Ludzie przychodzą, czegoś doświadczają. My musimy się tymi doświadczeniami dzielić. Bez tego jesteśmy tylko martwymi skorupami.
Spotykacie się jako przedstawiciele różnych instytucji, dużych, wielooddziałowych, małych muzeów regionalnych. Czy na przykład duże placówki mogą coś pozyskać, mogą jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie pozyskać od tych małych placówek regionalnych, tak jak na przykład nasze Muzeum w Wieluniu?
Jest bardzo dobre pytanie, że Stowarzyszenie Muzealników Polski jest organizacją, która istnieje w całej Polsce i zrzesza właśnie zarówno te duże muzea, ale zrzesza także ogromną ilość muzeów, które zwie się małymi muzeami. Co to znaczy małe muzeum? No, bo ma mniej zbiorów, bo ma mniej pracowników, bo ma mniejszy budżet. Siłą Polski muzealnej muszą być te małe instytucje. Oczywiście, że są wielkie instytucje zwane instytucjami narodowymi. One są ikonami naszej tożsamości. One są otoczone specjalną opieką państwa i tak powinno być. Natomiast my, ja przyjeżdżam z Krakowa, z instytucji jednej z większych, jaką jest Muzeum Krakowa, jednej z większych w tym kraju i każdorazowo wyjeżdżam pełen pomysłów, pełen zdjęć, pełen inspiracji, pełen czasami nawet takiego zachwytu, bo mam takie wrażenie, że gdzieś w tych miejscach jest dużo więcej takiej energii, czasami jest dużo więcej takiej umiejętności skupienia się na tym, co nasze, to znaczy szukamy. Może jest czasami tak, że te wielkie muzea, mówię to trochę autokrytycznie, są skupione na przykład pozyskaniu ważnego dzieła sztuki, a potem tutaj przyjeżdżamy i odkrywamy zachwyt kogoś, kto tu mieszka, nad jakąś rzeczą małą, niepozorną, ale taka mała rzecz potrafi być mieszkaniem pamięci wielu pokoleń. Muzeum lokalne i lokalność, jestem przekonany, że jest w ogóle siłą dziedzictwa, siłą pamięci. Jeżeli pamięć powierzymy tylko tym wielkim nośnikom pamięci, to tą pamięć zgubimy. Znaczy ta pamięć musi być, prawda? Tak, przepraszam, tak w naszym ciele, w naszym organizmie. Cierpimy bardzo w momencie, kiedy zatkana zostanie jakaś główna arteria, aorta, jakaś główna tętnica, bo tamtędy płynie najwięcej krwi. No, ale w momencie, kiedy byśmy pozamykali sobie te wszystkie drobne naczynia krwionośne, którymi płynie nasza odporność, płynie nasza energia, to bardzo prędko skończylibyśmy nasz pobyt na tej planecie. A rzecz jest taka, że tych naczyń wielkich zawsze jest mniej niż tych naczyń włosowatych. Te lokalne muzea są po prostu limfą, takim układem limfatycznym naszego państwa, naszego narodu, naszej wspólnoty.
A przed jakimi problemami i wyzwaniami stoją muzealnicy w XXI wieku i ci z tych większych placówek i z tych mniejszych? Czy są jakieś wspólne problemy, z którymi się borykają?
No muszę zacząć od tego, ale nie dlatego, żeby powiedzieć, że to jest już najważniejsza, tylko dlatego, żeby no jednak dać świadectwo, że ten problem wciąż istnieje. To znaczy wciąż jest w ten sposób, że w wielu miejscach na muzeum patrzy się tylko jako koszt. O Jezu, ile to kosztuje utrzymać muzeum. I z tego powodu muzea dość często są niedofinansowane. My cały czas namawiamy do tego i to jest pierwszy problem, żeby zmienić mentalność, żeby patrzeć na muzeum jako na inwestycję. Bo jeżeli w jakiejś gminie istnieje muzeum, które tak świetnie działa, jak oceniamy to, które jest właśnie tu we Wieluniu, to ono może stać się takim miejscem, gdzie buduje się wspólnota lokalna. Nie ma większej siły w lokalności jak wspólnota, jak to, że ludzie czują się razem. No, że mówiąc krótko, dadzą się pociąć za swoją lokalność, za swoje miejsce. Dlatego, bo są razem. No, takim narzędziem do budowania tej wspólnoty jest przede wszystkim muzeum. Więc pierwszy apel, odpowiadając na pytanie o problemy, traktujmy muzeum jako szansę rozwojową, jako zasób. Drugi problem, no to oczywiście jest taki, że świat się wokół nas zmienia. Jestem muzealnikiem, który kiedy zaczynał pracę, a zaczynałem pracę jako edukator, edukator muzealny, rozmawiałem zupełnie innym językiem, zupełnie innym młodym człowiekiem. Ten młody człowiek w tej chwili już nie jest młodym człowiekiem, ale ci młodzi ludzie mają zupełnie inne potrzeby, zupełnie inny świat. No nie chcę powiedzieć świat wartości, ale świat narzędzi, świat doznań. Pogrzebują się też zupełnie innymi narzędziami, na przykład narzędziami cyfrowymi, no, które zajmują dużo czasu w naszych rozmowach muzealnych. Jakie powinno być miejsce tego świata cyfrowego w muzeum, bo jest też miejsce dla autentyku. I jak ono powinno być zadbane, żeby nie zginęło. Mamy bardzo wiele konfliktów wokół. To są konflikty pomiędzy taką narracją coraz bardziej antagonistyczną i narracją agonistyczną. Mamy konflikty polegające na pytaniu o tym, czym powinno być w przyszłości. Nie tylko nasze państwo, każde inne państwo to przechodzi. Popatrzmy na świat. Na ile państwa powinny być silnymi, centralnie zarządzanymi instytucjami, a na ile powinny być wspólnotami wspólnot lokalnych. Jakie miejsce samorządu w tym państwie? Dla nas to bardzo istotne, bo Polska muzealna, 70% polskich muzeów to muzea samorządowe. No, pojawiają się też w ogóle pytania dotyczące tego, czym jest dla młodego człowieka rozwój. Dzisiaj młodzi ludzie bardzo często mówią, dobrze, nie mówcie nam o tym, jak to się kiedyś cywilizacje rozwijały, tylko my chcemy, żeby dzisiaj muzea pomagały nam budować zrównoważony rozwój dzisiaj. Angażujcie się w ekologię, angażujcie się w takie działania, które poprawiają klimat i tego oczekują od nas muzealników. Mówię, dlaczego od nas? No ale dobrze, takie są pytania. Zmieniają się w stosunku do nas oczekiwania. Jak się spotykamy, to możemy sobie powiedzieć o tym i okazuje się, że jak przyjeżdżamy z Białegostoku i z Suwałk i ze Szczecina i z Jeleniej Góry i z Krakowa i z Rzeszowa i z Lublina i z Zamościa, to się okazuje, że dotykamy tych samych problemów. My musimy znaleźć odpowiedź na ten świat, bo przecież to nie my zmienimy publiczność, tylko my jako muzea musimy się zmieniać dla naszej publiczności. Żyjemy z publiczności. Więc jest tysiąc wyzwań wokół nas, które niesie współczesny świat, pełen polaryzacji, pełen konfliktów, pełen podstawowych pytań, a muzea wydaje nam się, że powinny być dzisiaj takimi miejscami, które posiadając wiedzę o przeszłości, wykorzystują tą wiedzę po to, żeby współczesnemu człowiekowi wyjaśniać trudny świat. Interpretować świat, to go wyjaśniać. Kiedy mamy coraz bardziej wrażenie, że powinniśmy być objaśniaczami świata. Opowiadać o tym świecie i wyjaśniać, jakie ma znaczenie, jakie ma wartości, jaki ma cel. Nie jesteśmy zatem już tylko jako muzea opiekunami staroci, opiekunami zabytków, opiekunami dzieł sztuki. Jesteśmy graczami na polu budowania człowieka, który jest świadomy swojej tożsamości. Coraz bardziej ważne są dla nas kolekcje, ale ważne są o tyle, o ile wokół kolekcji gromadzi się wspólnota. No tak jak widzieliśmy tutaj na przykład w Wieluniu, że śliczna wystawa porcelany tyleż służy zachwytowi nad rzeczą piękną, ile służy temu, żeby pokazać, że są wielunianki, dla których Wieluń jest dalej wartością i wielunianie mogą się pochylić nad porcelaną, bo ta porcelana pokazuje miłość do Wielunia. To jest zupełnie inne spojrzenie. To nie jest tylko spojrzenie na piękną filiżankę. Piękna filiżanka pokazuje, jak piękny jest Wieluń dla kogoś, kto ten Wieluń kocha. I taki jest sens dzisiejszych wystaw. No ta wystawa porcelany, jak ktoś z Wielunia nie widział, to ja serdecznie polecam, bo na tej wystawie byłem krótko. O coś zrozumiałem. Nie z porcelany, tylko z Wielunia, prawda? Mogłem się trochę wzruszyć, patrząc na te dzieła sztuki, które przywiozły tutaj panie z miłości do Wielunia. Porcelana piękna jak Wieluń. To takie motto.
Panie dyrektorze, ostatnie pytanie. Przed nami wakacje. Z Wielunia do Krakowa pociąg bodajże 3 godziny bezpośredni jedzie. Jeżeli ktoś by chciał się wybrać do tego starego królewskiego miasta na drugi koniec Jury Krakowsko-Wieluńskiej, na jakie wystawy, na jakie działania zaprosiłby pan jako dyrektor swojej placówki?
Oczywiście, że zapraszam bardzo serdecznie do Krakowa. Oczywiście, że nie muszę zapraszać, znaczy zapraszam, choć wiem, że nie muszę, dlatego, bo Wawel, Muzeum Narodowe, zaprzyjaźnione z nami, wspaniałe muzea, nowy skarbiec koronny, który został tak wysoko oceniony na wielu konkursach. No, na pewno to jest, mówiąc współczesną polszczyzną, must see, prawda? Natomiast skoro pan pozwala mi, żebym do Sitka powiedział 2 słowa o Muzeum Krakowa, no oprócz tego, że zapraszam do Muzeum Emalia, zwanego Fabryka Schindlera, opowiadającego o tym fenomenie listy Schindlera z czasów II wojny światowej. Zapraszam do bijącego rekordy popularności oddziału w podziemiach rynku, trasa turystyczna śladem europejskiej tożsamości Krakowa. Natomiast w tym roku i tego lata szczególnie zapraszam, zwłaszcza patrząc na przykład na tą wystawę etnograficzną tutaj w Wieluniu, zapraszam na wystawę, którą otwieramy za kilka dni, 29 czerwca. Senat uchwalił rok 2023 rokiem Włodzimierza Tetmajera. To brat starszy Kazimierza Przerwy Tetmajera, wybitny malarz, którego pierwszą monograficzną wystawę robimy. Patrzymy na jego obrazy i widzimy sobie człowieka i patrzymy, że znaleźliśmy malarza, który tak niezwykle rozumiał kobietę, rozumiał wieś, rozumiał lud, rozumiał wszystkie relacje, które tutaj zachodzą z perspektywy już 100 lat, bo 100 lat temu zmarł. Jeżeli miarą wielkości malarza jest to, że ma świetny warsztat, to Włodzimierz Tetmajer jest warty oglądnięcia, bo jest w takim dobrym środku pierwszej ligi. Ale jeżeli miarą wielkości malarza jest to, że potrafi zobaczyć w człowieku prawdę i potrafi tą prawdę namalować, no to Włodzimierz Tetmajer jest arcymistrzem. Duże spotkanie z człowiekiem na wystawie Włodzimierz Tetmajer. Serdecznie zapraszam, Pałac Krzysztofory.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.